Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Witamy Państwa w naszym studiu. Witamy siostrę Michaelę Pawlik, dominikankę. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Dzisiaj chcemy rozmawiać o propagandzie wschodniej duchowości. To nie po raz pierwszy z siostrą podejmujemy tematy związane z zagrożeniem, które płynie do świata cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji zachodniej. Od cywilizacji wschodu, zupełnie inną świadomością tego, kim jest człowiek, zupełnie innym doświadczeniem Pana Boga, tym samym duchowość, która dzisiaj jest przez siostrę nam przedstawiana jako propaganda tej duchowości wschodu i chcemy wsłuchać się w to, jak siostra zauważa tę problematykę, co siostrze też pozwala podejmować taką tematykę, więc zapewne wrócimy do początków siostry doświadczenia z Indiami, z całym światem indyjskim.
Tak, ja rzeczywiście do Indii jadąc nie byłam nastawiona na zajmowanie się religiami, czy kulturą, czy filozofią. Ja byłam nastawiona na ratowanie człowieka cierpiącego i chorego i w tym celu wyjeżdżałam i w tym celu mnie misjonarz Polak zaprosił. Tylko potem w czasie mojej pracy miałam ciągle problem z kastowością, ponieważ rejony wiejskie bardzo zachowały tradycje tamtejszej religii, podczas gdy jeżeli chodzi o konstytucję i jeżeli chodzi o środowiska bardziej zeuropeizowane, to ta tradycja segregacji kastowej była bardziej osłabiona. Natomiast na wsi traktowano tych ludzi, którzy byli z najniższej warstwy społecznej, jako ludzi posiadających dusze zwierzęce. W poprzednim wcieleniu byli zwierzętami i po raz pierwszy te dusze mają ludzki kształt. Więc dusze zwierzęce w ludzkim kształcie. I przyznam się, że mnie to bardzo bulwersowało, takie traktowanie człowieka, że to jest kształt ludzki, ale dusza zwierzęca.
Czyli to było pierwsze spotkanie z reinkarnacją?
To było spotkanie
takie naoczne
z reinkarnacją.
Dotknięcie człowieka, który jest uważany za duszę zwierzęcą w ludzkim ciele?
W ludzkim ciele. Poza tym, przez to, że jest traktowany jako posiadacz duszy zwierzęcej, to jest, był traktowany jako nieczysty. I znów z punktu widzenia konstytucji, która to konstytucja oparta jest na deklaracji praw człowieka, a deklaracja była opracowana w świecie zachodnim, na tradycji w zasadzie chrześcijańskiej. I ta deklaracja nie pasuje do tamtej duchowości. I ciągle były te spięcia, że ja uważałam, że jeżeli konstytucja obala dyskryminację kastową, to dlaczego ktoś jest dyskryminowany? Natomiast tamci mieli swoją wiarę, która tą dyskryminację jakby usprawiedliwia. I te takie traktowanie człowieka jako nieczystego, że on ma duszę zwierzęcą, wobec tego takie były przepisy z punktu widzenia tamtejszej religii i wiary, że ludzie, tak zwani siudrowie, czy pariasi, jakbyśmy nazwali, mieli oddzielne zupełnie świątynie, mieli oddzielne restauracje, czy oddzielne nawet miejsca na osiedlanie się. Nie, jakoby od nich emanowała nieczysta energia. Emanuje, tak jakbyśmy powiedzieli w naszej nomenklaturze jakieś bioprądy nieczyste. I w związku z tym, że ich się traktowało jako ludzi, których emanuje nieczysta energia, w związku z tym od tych ludzi wymagano izolacji z punktu widzenia wiary. A z punktu widzenia konstytucji był zakaz takiej dyskryminacji. I tak na przykład dam taki przykład. U nas w szkole, na placówce misyjnej, gdzie pracowałam, to oczywiście nie robiło się różnicy i do szkoły siudrowie posyłali swoje dzieci, nieliczni byli tacy, którzy nie przyjmując chrześcijaństwa, mimo to posyłali do szkoły swoje dzieci, gdzie nie było dyskryminacji właśnie tej poczucia nieczystych ale na przykład była w sąsiedniej wsi taka szkółka, żeby się dzieci nauczyły czytać i pisać. I to była wieś Banur i w tej wsi byli ludzie, którzy byli z tak zwanej nieczystej warstwy i dla nich też była szkółka, żeby muszą się nauczyć czytać, pisać. Taki był po prostu państwowy program. To tam nauczyciel, który sprawdzał zeszyty, to miał ołówek zakończony gumką i tą gumką okartkował, jak chciał sprawdzić, bo nie mógł dotknąć zeszytu, bo bioprądy nieczyste, prawda, emanacje nieczyste są w przedmiotach, które ci nieczyści dotykają. Natomiast jak brał zeszyt z kasty tak zwanych czystych, no to brał zeszyt, więc to było od razu. Dzieci bały się tego dotknąć.
Czyli siostra nam tutaj bardzo jasno, klarownie wyjaśnia, co znaczyła kastowość w świecie hinduskim.
Wiary hinduistycznej.
Wiary hinduistycznej. Teraz siostra mówi i ogranicza to do tylko i wyłącznie wymiaru religijno-duchowego, no ale przecież sami zauważamy, że to przenosiło się również na ten wymiar relacji społecznych, również na wymiar ekonomiczny i gospodarczy, bo przecież taki człowiek, podejrzewam, nie mógł pełnić żadnego wyższego stanowiska i to w przestrzeni publicznej, jak i w zwyczajnym miejscu pracy był, krótko mówiąc, przeznaczony, tak mniemam, jako
do
sprzątania, czyli do prac niewolniczych.
To znaczy trudno to nazwać niewolnictwem, bo niewolnik był zmuszony, a ten dobrowolnie to robił z przekonania, że jeżeli on spełni tę funkcję, po śmierci urodzi się w wyższej warstwie. Natomiast jeżeli by bojkotował tę pracę, czy uciekał od tej pracy, czy powiedzmy gdzieś w dżungli chciał przeżyć sobie spokojnie, bo miał warunki, powiedzmy klimat, no leśne owoce i tak dalej przeżyć, ale on miał powiedziane, że jeżeli nie spełni tej funkcji sprzątania nieczystości, do jakiej on w tym wcieleniu jest predysponowany, to on się nie wcieli wyżej, tylko po śmierci przejdzie we wcielenie zwierzęce. I teraz on, żeby nie przeszedł we wcielenie zwierzęce, on chętnie te nieczystości sprzątał w nadziei, że po śmierci będzie wyżej. I tutaj właśnie mamy problem tych ludzi, którzy na przykład na ulicy ginęli, nikt im nie przychodził z pomocą, no bo uważali, że to jest jego dusza z poprzedniego wcielenia, tak się manifestuje i musi przejść ten jakby proces oczyszczania się. No i im wcześniej umrze, tym lepiej, będzie miał nowe ciało. Więc po co to stare ciało ratować, jak on będzie miał nowe ciało? Więc tu się jakby obala sens pracy charytatywnej. Stąd ludźmi, którzy byli właśnie tak poszkodowani, zajmowali się tylko chrześcijanie, bo to nie tylko Matka Teresa, ale i przed Matką Teresą cały szereg instytucji chrześcijańskich było i zakładów, gdzie tym ludziom się niosło pomoc, bo my po prostu wychodzimy właśnie z wiara, ale wiara determinuje również potem społeczne i ekonomiczne układy.
Tak, siostro, no spotkanie z człowiekiem wierzącym, który reprezentował taką myśl i wierzył takim ideom reinkarnacji, przechodzenia, oczyszczania. Jak on przyjmował, jak słuchał tego, co niosło chrześcijaństwo i siostry postawa, jak również wiedza, którą w wymianie zwyczajnej myśli siostra mogła przekazać takiemu człowiekowi, gdy chrześcijaństwo głosi godność osoby ludzkiej, równej, każdy z każdym, umiłowanej przez Pana Boga, gdzie odkupienia dokonał Jezus Chrystus i nie potrzebujemy przechodzenia ciała w ciało, wyższego rzędu czy też niższego.
Tak, ale tam jest jeszcze jedna sprawa, jak chodzi o motywację moją ratowania tych ludzi i dążenia do tego, żeby jeszcze żył, to dla mnie była świadomość, że to jest jego jedno, jedyne życie. Że to, co w tym życiu osiągnie, jaki poziom duchowy, jaki poziom rozwoju osobowości, to w momencie, kiedy zakończy to życie, na wieki mu to zostanie. Dla mnie to była bardzo silna motywacja, że ten człowiek, no on teraz może nie zna Chrystusa, ale może jeszcze jak pożyje dłużej, pozna. A poza tym on ma takie czy inne możliwości jakiegoś rozwoju, bo Bóg ocenia też wolę człowieka, jego dążenie. I wydawało mi się, że jeżeli tego człowieka się zostawi i on umrze, on nie ma dalej szansy rozwinięcia się, on na tym poziomie zostaje. Natomiast jak ja mu niosłam pomoc, jak on jeszcze prawda, zdrowy był, jak on powiem, zainteresował się chrześcijaństwem, mieliśmy bardzo dużo ludzi, którzy zgłaszali się do przyjęcia chrześcijaństwa. Właśnie to, że raz, że zachwiała się im wiara w reinkarnację, bo myśmy tej wiary nie wyznawali. Więc jeżeli była rozmowa, nawet na płaszczyźnie czysto przyjacielskiej i takiej no, mimowolnej rozmowy, jak się rozmawia w towarzystwie jakimś, no to jednak zastanawiali się niektórzy, czy faktycznie ta reinkarnacja będzie. Więc jeżeli ja teraz nie będę się starać o rozwój, bo licząc na następne wcielenia, jeżeli tego wcielenia nie będzie.
Bo jest tylko jedno.
Może jest to tylko jedno, więc to jedno wykorzystać. Nawet mi jeden Hindus tak powiedział. No, ryzyk fizyk. Jeżeli jest reinkarnacja, to oczywiście, jeżeli ja nie stosuję się do przepisów, jakich moja kasta mi narzuca, to ja się powinienem wcielić gorzej. Ale to zwierzę też zdechnie, jeszcze raz się urodzę. Ale jeżeli nie będę miał nowego wcielenia, to wygram. Bo zaczął się interesować i oświatą, i chrześcijaństwem, i przyjął to chrześcijaństwo, prawda? Bo mówi tak, no jeżeli na przykład faktycznie będzie reinkarnacja, no to on, nie stosując się do nauki Kryszny, będzie musiał wcielić się gorzej, ale zregeneruje potem, bo jeszcze raz się odrodzi, więc...
Siostra przybyła do nas do studia, aby mówić o propagandzie duchowości wschodu, czy wschodniej duchowości. Przywiozła ze sobą wiele materiałów też potwierdzających to, że nie mówi czegoś, czego nie doświadczyła, czegoś, co jest przez nią tylko i wyłącznie przeczytane w jakichś broszurach, ale ma swoje podstawy. Też często wczytujemy się wiele wypowiedzi siostry na portalach internetowych, wielu też pozycjach. Gościmy siostrę nie po raz pierwszy. Nawet muszę powiedzieć, że siostra na potwierdzenie swojej wiedzy, doświadczenia przyniosła nam odpis notarialny ze zdjęciem, że tutaj w tym rogu jest pieczęć wodna, której no niestety na kserografii nie można zobaczyć. Siostro, kilka słów, co to jest za dokument?
Proszę Państwa, właśnie ja ciągle miałam dylemat, na jakiej podstawie obalona została dyskryminacja kastowa. Ludzie czym się kierowali, że potrafili tu zakwestionować, i podjęłam studia eksternistyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych w Darwar, w południowych Indiach. To był Karnatak Uniwersytet i oczywiście byłam eksternistycznym studentem, ale miałam program przez uniwersytet podany i literaturę, i wstęp do bibliotek uczelnianych, i po prostu studia, czego dyplom tu jest właśnie, że ukończyłam, to jest pierwszy stopień naukowy, tak zwany Bachelor of Arts. Studia otworzyły mi oczy, dlaczego te wschodnie religie są przewidziane na rozpowszechnienie na Zachodzie. W imię czego? W imię tego, żeby społeczność ludzka, żeby po prostu ludzkość mogła się zjednoczyć jako wielka jedna rodzina globu ziemskiego. No więc, żeby była jedna wielka rodzina globu ludzkiego, musi być jakaś wspólna płaszczyzna światopoglądowa, choćby w tym celu, żeby na jakiejś podstawie prawo oprzeć, czy konstytucję jakąś globalną, czy jakiś kodeks prawny. Wolno czy nie wolno? Na jakiej podstawie wolno czy nie wolno?
My patrzymy daleko, że to w Indiach było, ale wiemy, że początek XX wieku to przecież wszystko objawiło się u naszych sąsiadów w Niemczech. Przejął to oczywiście Adolf Hitler i filozofia Nietzschego na takiej kastowości, można powiedzieć, się opiera. i potem stąd wzięła się dyskryminacja, więc można powiedzieć, ładne mi to prawo, które chce łączyć, a tak bestialsko dzieli i niszczy drugiego człowieka.
Proszę ojca, ale oni argumentują, że oni nie niszczą, bo człowiek się wciela, jeszcze raz. Ale tu chodzi o to, że człowiek żyje iluzją. To tak jak dzieci, które były wiezione do Oświęcimia i Korczak, chcąc zlikwidować panikę czy tragedię, opowiadał, że jadą do raju i tak dalej. Choć mógł przypuszczać, że te dzieci będą w raju w sensie zbawienia. Ale właśnie taka utopia jakaś jest dobra, jak chodzi o reinkarnację, że ludzie, którzy są zepchnięci najniżej, nie mają poczucia krzywdy, bo przypisują sobie winę z poprzedniego wcielenia. Czyli widocznie poprzednie wcielenia moje były takie, które spowodowały takie wcielenie, jakie mam teraz. I odwrotnie, jeżeli ja w tym wcieleniu spełnię to, co należy do mojej warstwy społecznej, ja po śmierci się urodzę wyżej. Więc taka utopia trzyma ludzi w segregacji dobrowolnej. Właśnie nie tak jak w niewolnictwie, żeby się przebić.
Ale niestety Hitlerowi nie udało się tego zrobić dobrowolnie. Potrzebował całej armii obozów koncentracyjnych i miejsc zagłady dla tej niższej kasty, bo przecież w naszej cywilizacji ukształtowanej na chrześcijaństwie reinkarnacja do dnia dzisiejszego jest nie do przyjęcia i wprowadzić ją od tak lekko nie jest rzeczą prostą. Dlatego chyba siostra mówi o propagandzie wschodniej duchowości, no, która kamufluje tę podstawową prawdę, że chce zmienić naszą antropologię, nasze myślenie o człowieku?
Proszę ojca, ojciec będzie zaskoczony, jak wiele katolików przyjmuje wiarę w reinkarnację w imię tego, że Bóg jest miłosierny i miłością i niemożliwe, żeby było potępienie. A za zły czyn kara się należy. Wobec tego w innym wcieleniu. Ojciec będzie zaskoczony, jakby ojciec tak sprawdził, jak rzeczywiście katolikom się wbija to przekonanie. Oczywiście na razie się nie mówi o segregacji, tylko się mówi o miłości Boga i sprawiedliwości, która powinna dosięgnąć przestępcę, a nie zawsze policja dosięgnie. Więc dosięgnie go w przyszłym wcieleniu, odpokutuje w takim czy innym wcieleniu. Mnie nawet absolwent KUL-u przekonywał, że czyściec to jest cierpienie w innym ciele i człowiek dusza się oczyszcza. Przekonywał mnie absolwent filozofii.
Zapewne tam był i mógł doświadczyć i zobaczyć to inne.
On se tak wytłumaczył.
Tak. Siostro, przejdźmy powoli do tych materiałów, które siostra chcąc pokazać.
Ja bym radziła wszystkim.
Tajemne zapiski magów Hitlera.
Właśnie, chciałabym, żeby tutaj słuchacze w bibliotekach poszukali tej książki. To jest z języka francuskiego, tłumaczone na język polski. I tu są, ja chciałabym tylko udowodnić to, co ojciec wspomniał, że właśnie Hitler był wychowywany przez tybetańską duchowość. Konkretnie na stronie 111 jest napisane, że Hitler należał do wtajemniczonych wyznawców Słońca. Otrzymał swój wiatyk namagnesowany w Edach, czyli ośrodkach kultu, Edach tybetańskich mędrców. I dalej tutaj też pisze, jak właśnie swoje cudowne wyniesienie zawdzięcza Hitler własnej woli oraz straszliwej determinacji, silniejszej od lęku przed śmiercią, która wciąż popychając go naprzód, wyrugowała zań wszelkie ludzkie uczucia. Tybetańscy mędrcy o budzącym ufność, miłym wyglądzie, wpajali swoim uczniom główną zasadę. Jaka to była zasada? Niezłomną wolą można osiągnąć wielką moc i stać się nad człowiekiem. Więc właśnie to była idea wpajana i tutaj bardzo dużo można się dowiedzieć, jak właśnie wychowywana była ta armia, zanim rozpoczęła się wojna. A propos tego, co ojciec powiedział, że jednak Hitlerowi się nie udało, to teraz sztajnerowcy chcą to trochę poprawić. Mianowicie Mam taką broszurkę zeszyty wspólnoty chrześcijańskiej. Przywiozła to z Krakowa w 1991 roku nauczycielka, która była na studium podyplomowym na Uniwersytecie Jagiellońskim i właśnie ona chodziło o przygotowanie nauczycieli do prowadzenia szkół steinerowskich czy waldorskich, jak mówią. I przywiozła zaskakujące teksty. No nie mam czasu czytać szczegółów, ale dam tu przykład, jak w tym rozdziale o Kościele i wyznaniu, o nauka dogmaty, a nauka o reinkarnacji, jak argumentuje autor, że jednak reinkarnację potwierdza nawet psychika narodów europejskich. Ja przeczytam. Jeżeli przyjrzymy się charakterystycznym cechom różnych narodów, stwierdzimy, że u każdego z nich jakaś jedna określona funkcja życia duszy wybija się na plan pierwszy. I tak na przykład Włosi i Hiszpanie mają szczególnie silnie rozwiniętą tę stronę duszy, która odbiera wrażenie ze świata, mają duszę odczuwającą. Francuzi żyją przede wszystkim duszą rozumową. U Anglików można natomiast obserwować ze szczególną ostrością formowanie się duszy samoświadomej, jeszcze wyższa niż rozumowa. I dlatego język angielski staje się powszechny, autor twierdzi. Ale teraz przejdę dalej. Pisze tak, że nadchodzi nowa epoka, to jest 91 rok. I ta epoka musi być nastawiona na, musi być otwarta na świat duchowy. I w tej właśnie epoce bardzo ważną rolę mają odegrać słowiańskie narody. Szczególna rola w procesie przygotowania ludzkości na przenikanie duchem sobistością, czyli wyższą niż samoświadomość, przypada właśnie narodom słowiańskim. Jeżeli się na przykład przyjrzymy narodowi polskiemu, zadamy sobie pytania o cechy charakterystyczne jego ducha narodowego, to ze szczególną wyrazistością pojawi się obraz kultury oczekującej. Kultury, która przygotowuje się na coś, co dopiero nadejdzie. Czyli wychodzi by było, że jeszcze kultury nie mamy. Ja tu znów za mało czasu, żeby czytać dalej, ale wybitnie w tym kierunku idzie, żeby właśnie nie na siłę, tak jak Hitler chciał nas do niewoli wziąć, tylko żebyśmy sami uwierzyli, że mamy taką duszę oczekującą na coś. I wtedy człowiek, który wierzy, on się podda dobrowolnie. I to mamy w ruchu Hare Krishna. Ja byłam w świątyni Kryszny, proszę ojca, w Niemczech. Oczywiście bez habitu pojechałam. Prosił mnie jeden z ojców, którego syn w Heidelbergu był tam w świątyni Kryszny już kilka lat i ojciec tego chłopaka mówi do mnie: siostro, ja nie wiedziałem, jak z nim rozmawiać, bo on słownictwo, które używał, ja nie wiedziałam, o co chodzi. Ojciec mówi, jakby siostra pojechała, to może siostra go przekona o jego błędzie, że on zrezygnował ze studiów i poszedł. I rzeczywiście pojechałam, byłam gościem w świątyni Kryszny przez 3 dni w czasie weekendu. Więc ten człowiek był już na pierwszym roku studiów. On zrezygnował. On sprzątał nieczystości i jak myśmy przyjechali już po 4 latach pobytu jego, pobytu tam, on do ojca promiennie mówi: tato, awansowałem. Jak awansował? Już nie sprząta brudów, tylko proszę ojca, na zapleczu kuchni może mieć garki, talerze, jarzyny. Awans, bo guru stwierdził, że on ma czystą duszę. Już. Bo przedtem miał brudną duszę, był karmitą i musiał brudy sprzątać. Ale na skutek mantry wieloletniej guru stwierdził, że ma czystą duszę i teraz może już przejść do...
Na pewno jego szczęście potęgowało z tej racji, że nie dokonało się to przez reinkarnację, tylko przez decyzję guru.
Tak, ale on wierzy w reinkarnację.
Że przeszedł na wyższy stopień nie przez reinkarnację, tylko decyzją guru, który nagle stwierdził, że ilość mantr wystarczyła, żeby on mógł od nieczystości przejść do mycia garów.
No tak, ale on wiedział, że dzięki temu, że rozwija świadomość Kryszny, nie będzie się już wcielał więcej, bo będzie jego świadomość z Kryszną złączona i tam, gdzie jego świadomość, tam będzie dusza po śmierci. Nie będzie związany z materialnym światem. I proszę sobie wyobrazić, on od rana do wieczora pracował bezpłatnie za bardzo mizerny wyżywienie. Ja mam tutaj kalendarz.
Czyli siostro, tak króciutko, gdybyśmy to podsumowali, czy dobrze rozumiem, że wystarczy spotkać człowieka, który ma niskie poczucie własnej wartości, z człowiekiem zagubionym, wtedy tłumaczenie zupełnie nowej antropologii, nowej duchowości sprawia, że ja go mogę, czy tutaj przedstawiciele wschodniej duchowości poprowadzić przez moment wyzwolenia, czyli odsprzątania nieczystości przez jakieś wyższe rzeczy, a potem wystarczy, że jego zbawienie dokona się przez to, jaką będzie mieć świadomość, tak? Czyli ja zapragnę w swojej świadomości bycia po tym życiu w raju na kasztanowcu na przykład, na planecie Kryszna, i to wystarczy. Czyli wtedy odrzucone jest całkowicie odkupienie Jezusa Chrystusa, tak. Niepotrzebne, nie jest potrzebne, odrzucony jest sąd ostateczny, ponieważ żaden byt poza mną samym, poza moją świadomością nie będzie o mnie decydować, nie będzie mnie osądzać. Wystarczy, że ja dojdę do wystarczającego poziomu świadomości?
Proszę Ojca, on nie zagubiony był. On nawet był i lektorem kiedyś, ministrantem i lektorem, tylko proszę Ojca, jego zwabiono właśnie na płaszczyźnie uczuć, bo szedł na pielgrzymkę do Ostrej Bramy, jak się granice rozluźniły, i spotkał kolegów, którzy się przedstawili, że są z Kulu. Czy byli z Kulu, on tego nie sprawdzał. I zaproponowali, żeby właśnie się z nim spotykał. Byli mili dla niego i on potem miał zaproponowane, że poznaje również inne poglądy. No oczywiście student pierwszego roku zainteresował się również kulturą innych narodów. To było właściwie, jego była ciekawość, jakoś bardziej ciekawość niż zagubienie. Tylko w czasie tych właśnie zapoznawania się z inną kulturą przekonano go, że jednak Kryszna musiał być Bogiem, a nie Jezus, dlatego że nie pozwalał zabijać. A Bóg mówi, nie zabijaj, a chrześcijanie właśnie zabijają i Jezus tego nie bojkotował. I nie zabijaj, czyli w ogóle nie zabijaj niczego. A w jaki sposób to zabijanie mu właśnie poruszono? Mianowicie mówił, że pokazali mu wideo, jak wygląda rzeźnia. I jak zobaczył ciele, które zostało wyrwane od matki i zarzynane, że nigdy nie będzie jadł mięsa. Więc po prostu na płaszczyźnie uczuć, które ten chłopak miał wrażliwość dużą, i przyszedł do domu, żeby w ogóle mięsa więcej nie gotowano i tak dalej, bo to była pierwsza wojna o to mięso. Więc na zasadzie uczuć, na zasadzie przyjaźni, nawet nie koniecznie zagubienie, tylko zaciekawić. Tak jak na przykład pan Owsiak na Woodstocku. On zaprasza ludzi z Hare Krishna. I to jest taki folklor niby. Ale ci ludzie mają swoje ulotki, swoje książki, adresy, a nikt nie mówi, że Krishna jest tym podstawowym autorytetem utrzymywania systemu kastowego. Właśnie Krishna uczy, że jeżeli ktoś z niższej kasty przechodzi wyższą, w tym samym wcieleniu, łamie harmonię i społeczną, i kosmiczną, bo wszystko ma związek z kosmosem również. Więc Krishna jest takim bardzo radykalnym obrońcą systemu kastowego, tylko tego się w Polsce jeszcze nie mówi. Natomiast jak chodzi o Woodstock, też ja tutaj jestem bardzo poruszona tym, że z jednej strony są czciciele Kryszny, a z drugiej strony pan Owsiak piwko zafunduje innym, którym czciciele Kryszny mają zakazane spożywanie alkoholu. Oni tam mają dodatki konopi indyjskich, także w potrawach, więc jakby te konopie połączyć z alkoholem, to będzie niebezpieczne. Więc niby to jest taka wstrzemięźliwość od alkoholu, ale w rzeczywistości to jest niebezpieczeństwo synergetycznego działania tych właśnie konopi, które mają tam dodatki bo sama widziałam w tym Heidelbergu, a alkohol nie może być połączony tego. W każdym razie ci ludzie mili, ładnie wyglądają, a ci, co się popiją piwka, kąpiel w błocie. Pan Owsiak funduje kąpiel w błocie. I proszę ojca, proszę sobie wyobrazić, że jeden z czcicieli Kryszny argumentował, że ci, co w błocie się dobrze czują, to w poprzednim wcieleniu byli świnie i mają jeszcze takie skłonności do błota. Więc już jest właśnie argument, że to jest świnia, prawda, z poprzedniego wcielenia, bo w błocie się dobrze czuje. Czego ten głupek, który w tym błocie leży, nie zdaje sobie sprawy. Tak samo, jeżeli transmituje to telewizja, powiedzmy, do Indii, no to logika będzie też taka, że właściwie no w błocie leżą. No normalnie pomyśleć, człowiek w błocie, w bajorze leży, no to coś go do tego błota pcha, czyli jakaś natura taka właśnie, no jeszcze z przedniego wcielenia.
Czyli to, co tłumaczy się zabawą przez hinduistów, jest zupełnie inaczej rozumiane, interpretowane.
Bo oczywiście, to niby jest zabawa, ale komentarz z tego wychodzi inny, czego nie zdają sobie sprawy ci, którzy nawet w tej zabawie biorą udział.
Siostro, czas biegnie dosyć szybko, zanim zaprosimy naszych... No szkoda, niestety szkoda. Naszych radiosłuchaczy. Życie mamy jedno i nie ma reinkarnacji, więc ten czas tutaj musimy dobrze wykorzystać. Warto, żeby go nie przegrać. Póki co ta teczka jest zamknięta wciąż, siostro.
No właśnie, moja teczka, bo ja chciałabym tutaj w tej teczce jeszcze zwrócić uwagę na taki bardzo wielki podstęp, jaki szedł u nas przez ruch Maitri. Zdobyci byli ludzie na uczucia pomocy głodującym i Matce Teresie i tak dalej. Natomiast chcę właśnie powołać się na znaki. Ja stwierdzam, że jeżeli ktoś wybiera symbol dla swojej organizacji, no to musi dobrze przemyśleć. Jeżeli chodzi o ten znak, to jest znak, który ja widziałam w Adyar, kiedy na zjazd teozofów przyjechała pani z Poznania i dla mnie przywiozła prezent. I to właśnie jedna grupa teozofów miała ten znak. No a tutaj ludzie z ruchu Maitri sobie go przyswoili i argumentuje, że to jest znak Trójcy Świętej. Że to skrzydła, że słońce i tak dalej. To jest w ogóle zafałszowanie oryginalnego znaczenia tego znaku. Po drugie, już w roku 1980, kiedy wychodziła ich pierwsza gazetka, proszę bardzo, Kryszna jest zaprezentowany jako osoba do dialogu. Oczywiście w 80 roku jeszcze u nas w Polsce nikt nie wiedział, kto to jest Kryszna. Ale ja wiedziałam, bo ruch Kryszny znany był wcześniej. I to oczywiście ja chwytałam się tego znaku i tej postaci, że to nie jest absolutnie kojarzenie z Chrystusem, bo on tutaj tłumaczy, że to jest postać, która budzi radość. I my też mamy, nasza religia jest religią radości. Ale postać Kryszny jest postacią bardzo negatywną, bo Kryszna jest, raz, że to jest osoba traktowana jako wcielenie Wisznu, a Wisznu to jest siła rozrodczości, siła płodności urodzaju. Tak jak Baal. W Starym Testamencie czytamy o Baalu, prawda? I kontrast do Jahwe. Więc Wisznu jest wcielony w Kryszna. I właśnie w związku z tym w niektórych świątyniach Kryszny do dnia dzisiejszego jest nierząd świątynny, jako ten właśnie siła Wisznu, która się objawia. Więc ja tu bardzo się do tego przyczepiłam, co oczywiście mi bardzo zarzucili, że ja się czepiam znaków, ale znak coś mówi. Chciałabym tu również, takie był dzieci Indii. To było dziecko, które było z mojego ośrodka zdrowia. W 1981 roku napisane Gregorianum Rzym. I dowiaduje się, że to jest właśnie zbiórka na ośrodek matki dr Haliny Koperskiej w Puri. Tymczasem dr Halina Koperska była w Polsce. Stała w Polsce, rezydowała w Polsce, umarła w Polsce i w Puri ośrodka nie prowadziła. Więc takie pewne... Oczywiście, że
Czyli co za tym się kryło, siostro?
Za tym się kryło zbiórka pieniędzy, bo doktor Koperska była gościem u mnie przez jakiś czas. Narobiła zdjęć rzeczywiście bardzo szokujących, biedy tamtejszej. I ja się z tą biedą oczywiście zmagałam, jak umiałam. I paczki dostawałam z Polski. Ale fundusze, jakie by zbiorę, no ja nic na ten temat nie wiem, żeby, a dzieci te były fotografowane i wstrząsane sumienie katolików. No i jak ja mówię, no dobrze, ale zbiórki, to dlaczego spóry dzieci nie pokazujecie, tylko te dzieci, które są z Prakaszpalian, z tego ośrodka. A mówię, no to wszystko jedno, jakie dzieci pokażemy, jak to wszystko, no albo pomagamy im, albo nie pomagamy. Więc właśnie takie, i chciałabym tutaj, zwłaszcza to słowo Maitri, jest słowem, no tutaj też jest ten postać, jest słowem bardzo kontrowersyjnym. Mianowicie, mam tutaj już wydruk, bo ktoś sobie może to sprawdzić w internecie. Słowo Maitri, od tego słowa Maitri pochodzi nazwa Maitreya, czyli pojęcie miłości, ale jako siły kosmicznej. Maitri, miłość, owszem, przyjaźń, miłość, ale jest to pojęcie jako siły. Na przykład słonecznik się odwraca do słońca, że Maitri działa, czyli ściąga tarczę słonecznika. Jeżeli jest okres rui u zwierząt, to też Maitri działa. Jeżeli jest przyjaźń między ludźmi, czyli taki sentyment do kogoś, no Maitri działa. No i na przykład jest związek gejów i lesbijek, też jest pod nazwą Maitri w Stanach Zjednoczonych. Więc słowo Maitri nie jest adekwatne do słowa caritas. Bo jeżeli mamy słowo caritas, to ja nie, jeżeli ja pomagałam trędowatym, to nie dlatego, że ja miałam tak ogromny sentyment do tego trądu, tylko po prostu rozum mi mówił, że to jest mój brat, Bóg jest naszym ojcem. I mimo, że smród tej ropy trądu odpychał, wcale nie było tu Maitri działania, tylko miłość ofiarna, miłość chrześcijańska, czyli caritas. I tych dwóch słów nie można mieszać, bo tu jest działanie przez rozum i wola. Ja skłaniam swoją wolę, żeby się tym człowiekiem zająć, mimo że wcale mnie tak nie ciągnie ta osoba. Więc to jest...
I też ta miłość chrześcijańska, która jest
właśnie miłość
zaszczepiona w nas jest... przez samego Boga, który miłuje człowieka, jest miłością ofiarną, pozwalającą ofiarna. Przejść
a,
ponad.
A tu jest ta siła. I teraz jest właśnie ten, jest to niebezpieczeństwo, że pojawia się Pan, który jest wcieleniem Maitri, tak się głosi. Ja tu dałam tylko wyjątki z pisma Share International Magazine. Można sobie w internecie odszukać po angielsku, bo w polskim języku będzie bardzo dużo nieuczciwości w informacji. W każdym razie w języku angielskim... Jeżeli...
Obok tego mężczyzny widzimy tak wiele symbolów. Widzimy również gwiazdę Dawida, widzimy krzyż.
To jest jego logo.
Czyli to jest jego logo. Czy to jest próba powiązania tych wszystkich religii, symboli,
tak,
które...
Tak, to jest właśnie, to jest plan już ONZ-owski, plan, który w Stanach Zjednoczonych budują świątynię na bazie tego planu i Maitreya ma być autorytetem od wszystkich religii, żeby nie było konfliktu między religiami, tak argumentują. Żeby nie było konfliktu, to ktoś jeden musi być na czele wszystkich religii. W związku z tym tej świątyni...
Czyli ta siła, siostro, żebyśmy dobrze zrozumieli, czyli ta siła Maitreya, ona nagle jest ucieleśniona.
Materializowana.
Czyli jest człowiek, który pojawia się i już jest nie tylko siła, ale on jest tą Maitreją?
Proszę ojca, w Indiach jest pojęcie materializacja energii. Więc ta energia Maitri zmaterializowana w jego postaci. I to jest wiara dawno utrzymywana w Tybecie, że pojawi się Budda, który będzie ucieleśnieniem siły miłości i wprowadzi miłość powszechną w świecie. I właśnie do tej miłości nawiązują okultyści. I głowa hierarchii okultystycznej nosi tytuł Maitreya. I w Tybecie w zasadzie nie znam tego ośrodka, tylko z literatury tym razem, że jest w Tybecie główne centrum okultystyczne i w związku z tym okrągłe stoliki, te różne, prawda, ruszające talerzyki, to wszystko właśnie ten okrąg, to jest ta nieskończoność, jaką okultyści chwycili. Drugie, gwiazda Dawida i będzie sześć wejść do tej świątyni, którą się buduje na tym planie i tu będzie składanie ofiar, tu oddanie się Bogu, tutaj świadomość rozwijana, tutaj będą przywódcy, raczej tu jest to dla przywódców, tutaj jest dla mądrość Salomona i tak dalej, więc to można w internecie znaleźć wyjaśnienie i oni napisali wielki znak, powołują się do tego, co Jezus mówił, że pokaże się wielki znak, jak przyjdzie Syn Człowieczy.
Ten wielki znak
to ma być ten wielki znak.
Ten wielki znak po środku, gdy dobrze się przyjrzeć, to przypomina swastykę.
No jest swastyka, bo jest wiara w reinkarnację, jest podstawą nauki Maitreyi. Ja może to zostawię do wglądu, wycinki z tego. I proszę Państwa, chciałabym, żeby ktoś sobie otworzył w internecie Budda przyszłości, bo w miejscu, gdzie Budda się urodził, Bodhgaya, budowany jest posąg na 150 metrów. Zewnętrzna kształt tego budynku będzie posąg Buddy, ale wewnątrz będą kaplice, tam sala wykładowa, restauracje i to ma być pozłocone. Piękny park budowany dookoła, że kto spojrzy na ten posąg, to ogarnie ich miłość od razu. Tak, ten posąg będzie oddziaływał swoim promieniowaniem.
Żeby próba stworzenia nowej Mekki?
Tak, tak, tak.
Żeby wszyscy... Takiej międzynarodowej.
Maitreyi. Właśnie, więc jest tak, Maitreya Bodhgaya, czyli posąg Maitreya, wcielenie Buddy miłości i żywy Maitreya jako przywódca ONZ-u, od wszystkich religii autorytet.
A czy ten nowy Maitreya zastanawia się, w co się wcieli po swojej śmierci?
No ten Maitreya, on nie wcieli, bo on jest Bogiem. On deklaruje, proszę ojca, tam jest, ja nawet wyjęłam ten odcinek tam, że wszystkie religie czekają na niego, że Żydzi czekają na Mesjasza, że buddyści czekają na Buddę, że chrześcijanie na paruzję Chrystusa, kryszniacy na Krysznę Kalkina. Imiona są różne, ale chodzi o tę samą osobę i to jest on. Zaspokoi oczekiwania wszystkich religii. Przynajmniej tak deklaruje. I ten w ogóle w języku angielskim tam jest bardzo dużo jego... Uwaga, ale mam tutaj, mogę ojcu na przyszłość skserować, proszę ojca, gazetkę. Filozofia, krótki przegląd, no i właśnie reinkarnacja jako podstawa. No i tutaj właśnie jego podstawowe punkty jako dowód, że to jest ten, na którego czekają wszystkie religie. No i tutaj właśnie to słowo Maitri, od razu mi się ten materializacja Maitri się kojarzy. I dziwne, że ja od roku 80 proponowałam, żeby zmienić nazwę. Nie da rady. Więc, czyli komuś bardzo zależy na tej nazwie Maitri. Bo, więc teraz ja proponuję, bo jest na przykład w indyjskich tekstach starożytnych wedyjskie teksty kończą się Upaniszady. I jest również jeden Upaniszad, który ma tytuł Maitri. Więc to nie jest Ewangelia, to nie jest wspólnego z Ewangelią. I dlaczego właśnie katolicy mają się pod takie hasło zrzeszać? Ja tak się mi przypomina, proszę ojca, jak w Indiach była taka partia wschodzącego słońca. Miały być wybory, jeszcze zanim właśnie Indirę zastrzelili. No i dziewczyna, bardzo się jej podobała, partia wschodzącego słońca, projekt. Bezpłatne szkolnictwo, bezpłatne lecznictwo, prace dla wszystkich i tak dalej. No więc partia wschodzącego słońca. No i tam podali adres, gdzie szukać więcej materiałów na temat tej partii. No więc ja z nią pojechałam, z tą dziewczyną, bo matka nigdy nie chciała, żeby dziewczyna sama jeździła. No i wchodzimy do sali, no jest, owszem, wschodzi słońce, jest przełęcz, słońce, ale na tarczy słońce ja widzę portret Lenina i obok czerwony sztandar, sierp i młot. No to ja już wiedziałam, jakie słońce wschodzi. Ale dla dziewczyny to było anonimowe. Ona łapała ulotki, prawda? A ja, spojrzawszy na wizerunek, wiedziałam, o co chodzi, o jakie wschodzące słońce. Więc właśnie to samo z tym. Ja wiem, o co chodzi, no. To jest taka cała trudność, że ojciec Tadeusz mi mówi, siostro, tylko tu biskupi zatwierdzają. Ja mówię, no dobrze, ale biskupi, ktoś, kto nie zna źródeł oryginalnych, tylko mu, powiedzmy, księdzu biskupowi jednemu czy drugiemu pokażą, jak oni pomagają głodującym, umierającym, no to będzie błogosławił. I ja tutaj mam takie błogosławieństwo właśnie papieskie, gdzie ludzie przyjechali prosić o błogosławieństwo i papież tego błogosławieństwa udzielił i oni to kserowali. I, ale ponieważ pisali Gregorianom, fałszywe treści były, że Bóg wiele razy się wcielał, że najdoskonalsze wcielenie to Krishna, a podpisane Gregorianom. Więc ja to wysłałam do Gregorianom, do rektora i co wy tu rozpowszechniacie? Wiedziałam, że nie, ale chciałam mieć dowód. I no i właśnie od rektora dostałam pismo, że to nie jest ich. Że oni nie wiedzą, no to jest na i tyle, to nie jest ich. I że ksiądz kardynał Glemp się dystansuje od tej organizacji. A mieli wcześniej 79 rok, papież błogosławi. No to jak ktoś prosi o błogosławieństwo. I teraz kobieta, która mówi tak, jak to może, jeżeli papież błogosławi, jak może kardynał Glemp kwestionować? Bo tu rektor pisze, że tu jednak kardynał Glemp się dystansuje. No to ja mówię do tej kobiety, no to niech pani napisze do Watykanu, jak to jest. Dostała odpowiedź z Watykanu. I w Watykanie taką odpowiedź była. Bo on tutaj jest napisane, papież błogosławi. Ojciec Święty poleca Bogu wszystkich członków grupy Maity, życzy dalszego rozwoju i błogosławieństwa apostolskiego udziela. Ale oni tu napisali, proszą o błogosławieństwo, młodzież ożywiona szlachetnym pragnieniem służenia Chrystusowi w jego najuboższych braciach. No to jak papież nie będzie błogosławił? Służenia Chrystusowi w jego najuboższych braciach. No, a teksty są takie, że fałszują właściwie religię, że Bóg się wiele razy wcielał, że są... No i ta kobieta dostała taką odpowiedź, że odnośnie poruszonej w nim sprawy wyjaśnia się, że list Sekretariatu Stanu z dnia 30 lipca 79 roku nie dotyczył ruchu Maitri jako takiego, lecz skierowany był do ludzi dobrej woli, ożywionych cudzysłów, szlachetnym pragnieniem służenia Chrystusowi w jego najuboższych braciach, którym Ojciec Święty błogosławi na dalszą działalność charytatywną, a nie na działalność, prawda, oświatową. Drugie,
teologiczną.
Powoływali się...
Drugie, to nadchodzi czas, byśmy zaprosili też telewidzów do uczestnictwa w naszych rozmowach niedokończonych o propagandzie wschodniej duchowości. Dzisiaj z siostrą Michaelą Pawlik rozmawiamy, dominikanką. Numery telefonów ukażą się na Państwa ekranach. Zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Prosimy, siostrą, ta druga sprawa.
Tak.
Kolejna sprawa, o której siostra mówiła, że jest jeszcze jedna sprawa, ja wszedłem w słowo.
Mianowicie sprawa jest taka, że jest, ludzi się wzrusza, żeby pomagać ubogim, a teksty są takie, które religii naszej, tu mi matka jednej dziewczyny z Kulu pisze, że córka odeszła do antropozofii, że najpierw śpiewała chary, te gazetki ruchu Maity czytała. Parafia Świętej Trójcy, Maity, Wrocław. Cytat. Tworząc nasz ruch, mieliśmy świadomość, że Polacy jako naród niewiele mogą ofiarować darów materialnych krajom biednym. Właściwe spotkanie między nami a Hindusami, bo w stronę Indii kierowana jest nasza pomoc, rozpoczyna się w sferze duchowej. Jeżeli potrafimy przezwyciężyć szok spowodowany nędzą, głodem i innymi zewnętrznymi oznakami niskiego poziomu życia milionów ludzi, zauważymy, że od ludzi żyjących na co dzień na granicy śmierci głodowej możemy się wiele nauczyć. Wrażenie, jakie się odnosi ze spotkania z nimi, podnosi na duchu. Ludzie ci żyją uczciwie, są głęboko religijni na co dzień. Nie tak jak większość Polaków, którzy chodzą do kościoła i uważają się za wierzących, a źle postępują. Dalej, Ich wiara, czyli hindusów, jest żywa. Na każdym kroku kierują się zasadami religijnymi, moralnymi. Dlatego jedną z idei naszego ruchu jest wymiana poglądów i wymiana doświadczeń religijnych. Mahatma Gandhi powiedział, Indie potrzebują pomocy, ale też mają dużo do dania. Tę właśnie sferę staramy się realizować na co dzień. Z jednej strony Hindusi potrzebują materialnej pomocy, z drugiej strony my możemy ubogacić się duchowo, poznając kulturę i religię Indii. No właśnie, czym się tam ubogacić naprawdę jest? Nie, no, mało mam czasu, żeby to całe czytać, ale
odbierzmy rzeczywiście... telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Benedykta i siostrę. No, oglądam ten program z wielkim zaciekawieniem.
Prosimy o przedstawienie.
To jest siostra, to jest naprawdę omnibus jakiś. Takie też przedstawia, że dosłownie nie mogę oderwać wzroku od siostry, o tak bogatym doświadczeniu. Proszę siostro, no coś niesamowitego. I chciałbym cię zapytać, siostro, jak w Indiach, bo siostra, jak tu widzę z programu i słyszę, że siostra w Indiach pracuje, tak?
Siostra pracowała w Indiach, panie Zbigniewie.
Proszę?
Siostra pracowała w Indiach.
Aha, pracowała. Proszę siostry, jak w Indiach nasza wiara katolicka jest przyjmowana? Jak ją akceptują i przyjmują? Proszę, żeby siostra coś o tym powiedziała. Czy wielu Hindusów przyjmuje, czy raczej Haryśna tam wierzy i w te inne tam jakieś takie wiary? Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego, życzę z Panem Bogiem.
Jeżeli chodzi o Matkę Teresę, to początkowo był bunt przeciwko temu, że ona przeszkadza tej duszy umierającej w jednym ciele przejść do nowego ciała. Ale dostała poparcie ze strony Indiry Gandhi, która jednak uważała, że praca taka jest pozytywna. Nawet dostała Matka Teresa nagrodę. Ale ja mówię nie o Matce Teresie, bo ja do Matki Teresy nigdy nie miałam jakiekolwiek zastrzeżenia, bo ja Matką Teresą byłam bardzo zachwycona. I chciałabym powiedzieć, że ludzie, którzy się zasłaniali Matką Teresą, okazało się, że Matka Teresa pisała do kardynała Glempa, że ona nie dawała nikomu ze świeckich pozwolenia na zbieranie pieniędzy w jej imieniu. Ja tu mam fotokopię pisma Matki Teresy, list Matki Teresy z Kalkuty do prymasa Polski. Jego eminencja kardynał Józef Glemp, w imieniu naszych sióstr i biednych podopiecznych serdecznie za wszystko dziękuję. Proszę mi wybaczyć, że ponownie piszę w tej sprawie. Dowiedziałam się ostatnio, że są ludzie, którzy bogacą się, sprzedając zdjęcia i figurki przedstawiające moją osobę. Niektórzy założyli nawet pod moim imieniem spółki zarejestrowali, których celem jest działalność rzekomo charytatywna. W ten sposób wprowadzają oni w błąd innych ludzi, którzy sądzą, że ofiary i dochody ze sprzedaży i zbiórek przeznaczone są dla mnie i że ja o to prosiłam. Wykorzystują fakt, że wielu chętnie daje ofiary na biednych. Będę wdzięczna, jeżeli ksiądz kardynał poleci napisanie kilku słów w katolickiej prasie, by poinformować wiernych, że ja nikomu nie dałam zezwolenia na zbieranie pieniędzy lub sprzedaż zdjęć czy figurek mojej osoby. Jeżeli ludzie chcą złożyć ofiarę na biednych, mogą ją przekazać bezpośrednio do najbliższego domu misjonarek miłości, a są w Warszawie, bezpośrednio do misjonarek, a nie do jakichś, prawda, centrów innych. Ja nie zbieram żadnych pieniędzy, ani nie zezwalam na tego rodzaju działalność nawet naszym świeckim współpracownikom w Indiach czy gdziekolwiek na świecie. Być może ci ludzie czynią to w dobrej intencji, jednakże tego rodzaju działalność należy zaniechać. Dlatego zwracam się do waszej eminencji, by moja prośba dotarła do wiernych, którzy ciężko pracują i hojnie składają ofiary na rzecz biednych, a one nie docierają tam, gdzie powinny. Z wdzięcznością modlę się o Boże błogosławieństwo dla waszej eminencji. Matka Teresa, 9 luty 1991 rok. To jest, są siostry, ja mówię, są siostry Matki Teresy. Dlaczego ich adresów się nie podaje, tylko jakieś tam właśnie centra?
Siostro, pan Zbigniew głównie pytał o to, jak chrześcijaństwo jest przyjmowane w Indiach.
A w chrześcijaństwo, no chrześcijanie są bardzo prześladowani teraz, bo w zasadzie, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, przynajmniej za czasów, kiedy ja byłam, a ja byłam w latach od 1967 do 1980 roku. Po powrocie z Indii wstąpiłam do zgromadzenia. Ale wtedy było bardzo takie nastawienie, żeby chrześcijanie indyjscy wracali do tradycyjnej swojej religii. No znów chodziło o to, żeby wrócić do systemu kastowego. Dlatego, że konstytucja system kastowy obala, a wiara ten system kastowy jakby nakazuje. I tu jest konflikt w sumieniu. Bo człowiek, który z niższej kasty pochodzi, a przyjął chrześcijaństwo, czuje się na równi z braminem, on ubliża braminowi. On powinien się czuć jako na niższym poziomie istota ludzka i czuć tą segregację, prawda? I dlatego, jeżeli na przykład były szkoły takie, że byli jedni i drudzy na zasadzie równouprawnienia według konstytucji, to ci, którzy są wyznawcami hinduizmu, nie chcieli się spotykać nawet i w przejściu na korytarzu czy na klatce schodowej, niezależnie czy to był człowiek ochrzczony czy nieochrzczony, ale to był siudra i koniec. To był człowiek, który miał duszę zwierzęcą, a czy on się ochrzcił czy nie ochrzcił, to nieważne. Więc właśnie jak chodzi o wiarę, o ludzi wierzących, byli bardzo przeciwni szerzeniu chrześcijaństwa. Natomiast jak chodzi o ludzi, którzy nie bardzo byli czujni na ten temat, żeby właśnie segregacja kastowa została zachowana i ta izolacja nieczystych od czystych, żeby była zachowana, bo ta izolacja według tradycji była bardzo przestrzegana, to ludzie bardzo cenią europejskich pracowników, czy to będzie naukowych, czy to będzie służby zdrowia, czy medycznych, jako uczciwych i że posiadających rzetelną wiedzę. Mają zaufanie do wiedzy i mają zaufanie do uczciwości.
Siostra pojechała do Indii jako pielęgniarka. Proszę nam powiedzieć, no jak człowiekiem chorym zajmują się lekarze, którzy przecież wyznawcy hinduizmu wierzą w reinkarnację i może wolą jest, by ten człowiek cierpiał, czyli oczyszczał się.
Proszę Państwa, nie wszyscy wierzą. Jest tak jak u nas, nie wszyscy wierzą w chrześcijaństwo. Jest masę ludzi w Indiach, którzy pod wpływem cywilizacji europejskiej zwątpili. Raz, że znaczy nie przyjęli chrześcijaństwa, a jednocześnie nie przestrzegali kastowości. To, co było z Gandhim, czy Tagore, czy Vivekananda, czy Vinoba Bhave, to ludzie, którzy poszli drogą gnostycyzmu. I tutaj nie ma tego konfliktu. Natomiast jeżeli chodzi o lekarzy nie gnostyckich, tylko lekarzy, którzy faktycznie wierzą w tą, to on raczej będzie ostrożnie z tymi, albo jeżeli musi na przykład takiego siudrę dotknąć, bo prawda jest na przykład trędowaty i musi lek dać, bo ma taki obowiązek, jest leczenie bezpłatne trądu, podczas gdy inne choroby były, trzeba było płacić za leki, a trąd był przez międzynarodowe jakieś organizacje finansowane leczenie. Więc on potem musiał odprawiać swoją mantrę, swoje rytuały, żeby się oczyścić z tych nieczystych bioprądów. Także to jest na przykład jak państwo zakazuje dyskryminację, na przykład, że nie wolno wchodzić do tej świątyni siudrom, gdzie mają na przykład bramini. I na przykład ktoś celowo przełamał ten opór i poprowadził tam siódrów, żeby co będzie. No to zbierali krowi mocz, żeby tą świątynię puryfikować, bo krowa jest święta, no więc tym moczem się to miało z powrotem wypuryfikować po wyjściu tych siódrów z tej świątyni. Więc to kwestia wiary, to nie u wszystkich jest taka żywa wiara. tak jak i u nas. Nie wszyscy mają, prawda, tą wiarę jednakowo żywą. I jednakowo...
Chociaż w propagandzie słyszeliśmy, że to tylko wierzący w Polsce są tak niewierni, nieprzestrzegający. Natomiast już nie było napisane, jak to w propagandzie, że podobnie jest w Indiach z ich wiarą i wiernością wyznawanej.
Oni bardzo chętnie woleliby wierność, jeżeli chodzi o wyższe kasty, wyższe warstwy społeczne, które korzystają z segregacji kastowej, bo są uprzywilejowani, to dla nich jest oczywiście
korzystne. Zawsze będą bronić.
Zawsze bronią. Czy oni mają tę wiarę, czy nie mają, ale będą bronić, bo to jest pozycja dla nich, uprzywilejowani są.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, mówi Mirosław z Kanady. Oczywiście,
prosimy.
Program jest super, super program, naprawdę siostra piękną pracę wykonuje i to ja bym chciał, żeby to wszystko zostało wstrzelane na książkę i także masowo publikowane w dostępnych nam mediach, w gazecie czy przekazane w częściach nawet w Radiu Maryja, czy w naszym dzienniku, czy w innych gazetach. Te rzeczy są bardzo potrzebne, żeby otwierać oczy ludziom, żeby mogli właściwe wybory moralne. Bo tak samo religią jest ateizm, który nie uznaje Boga, bo jak oni na przykład przyjmują, że religia ma Boga, a ateizm nie uznaje Boga, to jest taka sama religia, która nie uznaje Boga. Czyli to samo jest liberalizm, to samo był hitleryzm czy faszyzm. I tutaj już wielu pastorów bardzo światłych, naprawdę przepojonych Ewangelią, to samo mówi, te same rzeczy mówi, tak tworzy się religię kryslam, że niby ma być połączone z islamem chrześcijaństwo, ale w religii islamskiej wielu uczonych islamskich uczy następne pokolenia, że Chrystus ma być tylko porucznikiem, który przyjdzie z Mahdim nawracać chrześcijan i Żydów, a jeżeli nie, to ich zabijać, więc to jest zupełnie wymyślanie karkołomnych rzeczy, ukrywanie prawdy, którą głoszą i realizują. A ONZ jest oczywiście jedną z głównych agent masonerii liberalnej i oni takie rzeczy chcą wprowadzać. Tak samo jak religia wschodzącego słońca się okazało, o czym świadczy, to samo u nas przed wyborami, co innego mówią religie liberalne albo partie należące do trendów tego kierunku, a później się okazuje prawda. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Panie Mirosławie, dziękujemy, chociaż tak wiele pan wrzucił do tej swojej wypowiedzi, łącznie z sytuacją i kampanią przedwyborczą, że trudno w tym wszystkim się odnaleźć. Siostro, tutaj od pana Mirosława można określić tak, wątek, który należałoby przypomnieć, powtórzyć, łączenia religii. Pan Mirosław tutaj sugeruje też łączenie religii, chrześcijaństwa z islamem i stworzenia jednej i też pyta o rolę organizacji masońskich w tym procederze.
No właśnie, to jest zaplanowane przez organizacje masońskie, żeby te religie sprowadzić do wspólnego mianownika. Nawet i religię hinduistyczną czy buddyjską nie chcą sprowadzić do pojęcia monoteizmu i że jest jeden Bóg, tylko te wszystkie bożki różne to są cechy tego samego Boga. Jakoś tak sprowadzić do jednego mianownika, bo chodzi o to, żeby była jedna baza światopoglądowa. I masoneria, konkretnie chcę tutaj zacytować Blavatską Helenę, to była osoba, która się interesowała okultyzmem, Rosjanka i magią, i ona właśnie w Indiach cały szereg lat była w tej wspólnocie, gdzie jest tam koło Madrasu, mają w Adyar, mieli centrum teozofowie, i po powrocie z Indii na skutek opracowanego w Indiach programu połączenia religii jakoś w jedno. Taka była propozycja. Tu mam taki schemat. Mianowicie na przełomie XVIII i XIX wieku Ram Mohan Roy założył Brahmo Samaj, taką organizację. I on uważał, że tak, trzeba stworzyć jedną religię, żeby była jedna kultura, jedna jedność narodowa, żeby była jedna religia. Więc tak, na podstawie Upaniszad monoteizm, jakieś właśnie koncepcję monoteistyczną, bo w Upaniszadach można znaleźć taki wątek. Więc Upaniszady wziąć jako podstawę metafizyczną. Dalej, z Ewangelii wziąć to, co mówi Jezus. Weźmy moralność, a więc charytatywną działalność, miłość nieprzyjaciół, przebaczenia i tak dalej. To z chrześcijaństwa. Dalej, z Koranu i ze Starego Testamentu odrzucić wszelkie formy postaci ludzkich, czyli obiekty kultu, figury, obrazy i tak dalej. No i ja i przestudiować wszystkie księgi religijne i wybierać to, co rozum wskazuje, że to jest słuszne. Czyli kryterium prawdy religijnej miał być rozum. I teraz w związku z tym hasłem, jakie Ram Mohan Roy rzuca, konkretnie jego śmierć, 1833 rok. Za jego myślą poszli inni, stworzyć uniwersalną religię. No i teraz każdy ma jakiś inny ten rozum. Jak czytali te Wedy, Ewangelię, Stary Testament, Koran, Sahib, Szyków, ten rozum, każdy rozum wybierał coś innego. I powstały takie organizacje jak Brahmo Samaj of India, to już troszeczkę inaczej kompozycja wyglądała, potem Adi Brahmo Samaj, potem Sandarana Brahmo Samaj, potem Veda Samaj i Pratana Samaj. Więc coraz to powstały te Samaj, znaczy wspólnota, więc różne, i rozbiło się to. I tutaj właśnie na to wpłynęli masoni, wpłynęli teozofowie i Blavatska. I właśnie Blavatska pewne elementy zaczerpnęła z tego, co Ram Mohan Roy uczył, i w Stanach Zjednoczonych założyła Towarzystwo Teozoficzne. I w zasadzie to ona nie jest, jakby ona nie jest twórcą tej treści teozoficznej, ile przywiozła z Indii i zaadaptowała do warunków zachodnich. I potem ze Stanów Zjednoczonych, chyba to było w 1875 roku, i potem ze Stanów to poszło do Europy. I za panią Blavatską, za jej przykładem poszła Anna Besant, Angielka, potem Rudolf Steiner, Austriak. I w zasadzie w Niemczech powstały bardzo prężne ośrodki teozoficzne. I Steiner początkowo należał do teozofów. Prowadził loże Misteria Mystica Eterna. W każdym razie Steiner potem się uniezależnił od teozofów, stworzył własną koncepcję, mianowicie odrzucił to, co teozofowie uczyli, że jest jakaś istota jest i ta istota co 2000 lat staje się człowiekiem, żeby poprowadzić dalej ludzkość. Jak ludzkość zapomni to, co istota najwyższa uczy, to po 2000 lat z powrotem się ta istota wciela. Stąd chcieli połączyć Krysznę, Buddę, Jezusa, że to ta istota w tych wcieleniach była, ta sama istota, i że w XX wieku właśnie kończy się 2000 lat chrześcijaństwa, będzie znów przyjście tej istoty. No i tutaj jest właśnie ten Maitreya. No
czyli, również, czyli, również, od... czyli również ta istota przeżywa i poddana jest reinkarnacji.
No wierzy w reinkarnację. Ona jako Bóg...
No nie tylko wierzy, wygląda na to, tylko...
Metamorfozy
tej samej istoty są przeżywane co jakiś czas. Siostro, ostatnie zdania...
Ale chciałam właśnie tutaj, jak chodzi o... Tak, momencik tutaj, jak chodzi o tą właśnie... Steiner odrzuca istnienie istoty rozumnej, zanim był świat. Steiner, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, czy jakikolwiek... On to rozumie jako energia. I... Trójce Świętą zrobiła troistość energii. I najwyższa osobowość to jest człowiek. I tutaj jest właśnie ten antropozofia, jako człowiek, jako najwyższa. Oczywiście ten, który jest na najwyższym wcieleniu jest. No a potem Steiner wierzy, że ktoś, kto już osiągnie najwyższe wcielenie, ma super świadomość, ma super czystą duszę, po śmierci zrzuca fizyczny, formę fizyczną i przechodzi w ciało, prawda, jakieś mentalne, astralne, już tam dalej jakieś, już nie staram się zapamiętać jeszcze te gradacje, jeszcze w kosmosie ta energia dalej jakoś oscyluje. W każdym razie tutaj jest właśnie wiara w aniołów, bardzo podkreślana u Steinera, że to były kiedyś istoty ludzkie, które osiągnęły ten stopień już wyższy, przeszły w stan kosmiczny. Właśnie te aniołowie, archaniołowie, to on bardzo jest, ja tu mam steinerowską z encyklopedii Skulu, te właśnie jak Steiner widzi, przeczytam właśnie, bo jemu się poplątały właśnie wszystkie religie. Chciałabym przeczytać, jak Steiner widzi antropozofia. Więc tak Steiner mówi na temat Jezusa. Oczywiście mówi o reinkarnacji jako o prawdzie naukowej, ale mówi tak, mówi o potędze twórczej. I Chrystusa uważał za wielkiego ducha słonecznego i władcę w Królestwie Słońca, kierującego także rozwojem ludzkości, w czasie gdy inne wyższe byty ziemskie nie mogły znieść wodnistej materii, Chrystus przeniósł się z ziemi na Słońce i pozostał tam do wcielenia się w Jezusa Natańskiego. Antropozofia przyjmuje, że dzięki korzystnej konstelacji kosmicznej urodziło się dwóch Jezusów. Salomoński z krwi i kości, o którym mówi Mateusz, ewangelista, i w pół roku później Natański z rodu kapłańskiego. W pierwszego wcielił się Zaratustra, drugiego Kryszna. Kiedy Jezus Salomoński miał lat 12, Zaratustra wcielił się w świątyni jerozolimskiej w Jezusa Natańskiego. Wskutek tego ciało Jezusa Salomońskiego umarło, o czym świadczą mądre odpowiedzi Jezusa budzące podziw obecnych w świątyni. W Jezusa Natańskiego podczas chrztu w Jordanie wstąpił Duch Słoneczny, czyli Chrystus, który rozpoczął w nim swoją działalność nauczycielską i lekarską. W czasie śmierci na krzyżu opuścił Jezusa Chrystus i połączył się z ziemią i stał się przez to duchem ziemi, oddziałującym na rozwój ludzkości, ona zaś jest jego ciałem, czyli ziemia.
Siostra Michaela Pawlik, no nasz gość dzisiejszego spotkania.
Nie sposób to zapamiętać, więc ja czytam.
To znaczy, to jest bardzo interesujące, ciekawe. Propaganda wschodniej duchowości, o tym dzisiaj rozmawiamy. I z jednej strony brzmi to jak bajki, ale wiemy, że ludzie za tym wierzą. Kryją się idee, w które ludzie wierzą, a to idee bardzo często podporządkowują świat sobie. I niestety dzisiaj o tym rozmawialiśmy, abyśmy byli wszyscy ostrożni, a może nawet zanim ostrożni, to uświadomili sobie i poznawali głębie naszej wiary, głębie tego, kim jest Bóg, kim jest człowiek w naszej chrześcijańskiej tradycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Jaka jest droga do Boga?
Droga do Boga.